Zapraszam Państwa na wiadomości w Radiu Maryja. W czwartek minęło 76 lat od agresji ZSRR na Polskę. W rocznicę tych wydarzeń w Warszawie uroczyście otwarto siedzibę Muzeum Katyńskiego. Upamiętnia ono zbrodnię dokonaną na Polakach w sowieckich obozach i więzieniach. W uroczystościach uczestniczył prezydent Andrzej Duda, premier Ewa Kopacz oraz przedstawiciele rodzin katyńskich. W swoim wystąpieniu prezydent mówił, że to muzeum jest wielkim dziełem utrwalenia pamięci i edukacji historycznej dla Polaków. Podkreślił, że nie jest to muzeum zbrodni, ale tych, na których je popełniono.
Już wyjaśniam, dlaczego tak to należy rozumieć, również i w moim przekonaniu. Otóż powiedziano też dzisiaj, że zostali bestialsko zamordowani, dlatego że służyli Polsce. Z całą pewnością tak. Ale myślę i sądzę, że jest to nie tylko moje przekonanie, że zostali zamordowani także z jeszcze jednej ogromnie ważnej przyczyny. A mianowicie ci ludzie, o czym świadczy ich życie, o czym świadczą także pamiątki po nich, listy, ich treść, byli polską elitą, byli tym, co jest fundamentem narodu.
Uroczystości poprzedziła msza święta polowa na placu apelowym muzeum, której przewodniczył ksiądz biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek.
To muzeum będzie krzykiem niezgody na gwałt i na bezprawie, na przemoc i na zbrodnie ludobójstwa. Ożywieni nadzieją i miłością, zabiegajmy o świat, w którym nikt nie będzie podważał fundamentalnych wartości, podstawowych praw człowieka. Budujmy przyszłość tak, by już nikt więcej nie musiał opłakiwać i upamiętniać śmierci niewinnie mordowanych.
Przypomnijmy, że 17 września 1939 roku Armia Czerwona bez wcześniejszego wypowiedzenia wojny wkroczyła na terytorium Rzeczpospolitej. Napaść na Polskę była częścią tajnego paktu Ribbentrop-Mołotow, który przed wybuchem II wojny światowej zawarły Niemcy oraz Rosja. Doktor Marcin Paluch, historyk wojskowości, zwraca uwagę na bohaterską postawę Polaków w obliczu tych wydarzeń.
Polacy, pomimo rozkazów naczelnego dowództwa, walczą z Sowietami, nie poddają tego kraju bez walki i trzeba o tym pamiętać. Sowieci zagarniają bardzo duże liczby jeńców. Później ci jeńcy ze specjalnych obozów w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku giną od zbrodniczych rozkazów i od ludobójstwa NKWD. Trzeba o tym pamiętać, trzeba wspomagać pamięć o żołnierzach walczących z armią sowiecką, ponieważ w 1939 mieliśmy podwójne uderzenie. Z jednej strony niemieckie, z drugiej strony sowieckie. Niemcy byli wtedy sojusznikami Sowietów, Sowieci Niemców.
Z okazji 76. rocznicy rosyjskiej agresji w całym kraju odbywały się w czwartek liczne uroczystości. Między innymi w Gdańsku i Szymbarku 12. Światowy Zjazd Sybiraków, a w Gdyni został odsłonięty pomnik pułkownika Ryszarda Kuklińskiego, który w latach 70. i 80. przekazał amerykańskiemu wywiadowi strategiczne plany Układu Warszawskiego oraz nuklearnych planów ZSRR. W czwartek rano na polecenie władz miejskich z pomnika w Pieniężnie usunięto metalowe popiersie generała Armii Czerwonej Iwana Czerniachowskiego. Wcześniej gmina uzyskała w starostwie powiatowym w Braniewie formalne pozwolenie na rozbiórkę. Rozbiórki monumentu generała od wielu lat domagały się polskie środowiska kombatanckie i liczne stowarzyszenia. Z Rosji popłynął natomiast stanowczy protest w tej sprawie. Rzeczniczka rosyjskiej dyplomacji Maria Zacharowa wezwała też do zaprzestania burzenia pomników radzieckich w Polsce. Wcześniej resort spraw zagranicznych Rosji wezwał do siebie polską ambasador w Moskwie Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz. Polacy z Mariupola kolejny raz apelują do polskiego rządu o pomoc w powrocie do ojczyzny. Deklarują, że za schronienie są gotowi nawet pracować społecznie. Jeden z portali napisał, że zarząd Polsko-Ukraińskiego Stowarzyszenia Kulturalnego pracuje nad listem, który ma skierować m.in. do premiera, prezydenta i parlamentarzystów. Rodacy z Ukrainy są zawiedzeni, że polski rząd deklaruje chęć przyjęcia muzułmańskich uchodźców, a zapomniał o rodakach w kraju ogarniętym wojną. Podkreślają, że za dach nad głową są w stanie sprzątać polskie ulice. To nie pierwszy tak dramatyczny apel, który powinien zawstydzić polskie władze, mówi Michał Dworczyk z Fundacji Wolność i Demokracja.
Zdumiewające jest to, że polskie władze deklarują chęć przyjęcia kilku tysięcy uchodźców i emigrantów ekonomicznych, bo przecież część z tych osób to są po prostu emigranci ekonomiczni. W ogóle nie ma wyrzutów sumienia i nie chce podjąć działań związanych z pomocą stosunkowo nielicznej grupie Polaków, którzy mieszkają na wschodzie Ukrainy, na terenach, które mogą być zagrożone działaniami wojennymi. Wczoraj prezes Jarosław Kaczyński w swoim wystąpieniu sejmowym wskazywał, że czymś oczywistym i naturalnym jest, że państwo w pierwszym rzędzie zajmuje się swoimi obywatelami i rodakami za granicą, a dopiero później, jeśli pozwalają na to siły i środki, kolejne osoby potrzebujące.
Polski rząd deklaruje chęć przyjęcia 2000 i więcej uchodźców z Afryki i Bliskiego Wschodu. Komisja Europejska chce natomiast, by Polska w sumie przyjęła 12 tysięcy osób. 23 września odbędzie się unijny szczyt, który może zatwierdzić tę decyzję. W czwartek propozycję Komisji Europejskiej w tej sprawie poparł Parlament Europejski. O szczegółach z Brukseli mówi Dawid Nachajowski.
Parlament Europejski w trybie pilnym poparł wniosek dotyczący relokacji 120 tysięcy azylantów w Unii Europejskiej. Chodzi o osoby z Grecji, Włoch i Węgier, które miałyby być ulokowane w innych krajach członkowskich. W sumie z tych trzech krajów do Polski trafić miałoby ponad 9 tysięcy osób. Ponad 300 europosłów poparło ten wniosek przy ponad 100 wstrzymujących się. W tym budynku już dawno zrodziło się pytanie o to, kto powinien wziąć europejską odpowiedzialność polityczną za kryzys migracyjny w niektórych częściach Unii. Wiceprzewodniczący europejskich konserwatystów i reformatorów Notis Marias z Grecji wymienia na przykład Niemcy i Francję.
Najważniejsze potęgi, kraje, które odegrały znaczącą rolę w Syrii i Libii, to znaczy Niemcy, Francja i inne duże potęgi, to one podejmowały decyzje i odegrały znaczącą rolę w regionie, więc to one powinny ponieść odpowiedzialność. Te państwa powinny skłonić Turcję, aby nie pozwalała migrantom przechodzić przez swoje terytorium. Przyjęty dokument Europarlamentu to jedno, ale porozumienie liderów państw członkowskich co do przyjęcia uchodźców to druga sprawa. Tej decyzji spodziewamy się na nadzwyczajnym szczycie w Brukseli. Dla Radia Maryja, Dawid Nachajowski, Bruksela.
Propozycję Komisji Europejskiej podczas głosowania odrzucili europosłowie PiS-u oraz dwóch europosłów PO. Jednak większość deputowanych Platformy wstrzymała się od głosu, a troje z nich poparła kwotowe rozmieszczenie uchodźców w krajach unijnych. Czworo europosłów SLD wstrzymało się od głosu. Poseł Witold Waszczykowski, były wiceminister spraw zagranicznych, mówi, że po tym głosowaniu dowiedzieliśmy się, że to nie państwa narodowe decydują o polityce migracyjnej, ale Unia Europejska. Jak mówi, doszło do złamania prawa.
W takim razie jedno z ważnych prerogatyw zostało zabrane państwom i oznacza to, że będzie tą problematyką kierowała Bruksela. To jest ważny i niedobry precedens, bo to oznaczać może, że również w innych dziedzinach w Brukseli będą przegłosowywane jakieś decyzje, które potem będą narzucane państwom.
Tymczasem uchodźcy zmieniają trasę, aby przedostać się na zachód Europy. Zamiast na Węgry kierują się na Chorwację. Dotarło tam już blisko 6200 imigrantów. Zwiększony napływ imigrantów w Chorwacji nastąpił, gdy Węgry zamknęły swoją granicę z Serbią i wprowadziły zaostrzone przepisy dotyczące nielegalnego przekraczania granicy. Obrońcy życia apelują do ministra zdrowia o pilne działania, które wzmocnią ochronę życia i zdrowia Polaków. W liście otwartym do Mariana Zembali Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka wskazuje na 5 działań, które można zrealizować praktycznie bez środków finansowych. Chodzi m.in. o anulowanie sprzedaży bez recepty pigułki dzień po, zmiany personalne w Ministerstwie Zdrowia tych osób, które błędnie dokonały interpretacji przepisów Unii Europejskiej w tej sprawie, a także tych, które nie uznają zapłodnienia za początek życia człowieka. Obrońcy pro-life apelują także do szefa resortu o powstrzymanie procesu legislacyjnego ustawy o in vitro. Zwracają się także o wyjaśnienie różnic w raporcie dotyczącym liczby zabójstw dzieci poczętych w 2012 roku, podawanych przez Ministerstwo Zdrowia i NFZ. Doktor inżynier Antoni Zięba, prezes stowarzyszenia, podkreśla, że to już drugi tego typu list. Postulaty obrońców życia spotykają się z biernością Ministerstwa Zdrowia.
Prosiłem o promowanie naprotechnologii, nowoczesnej, etycznej i znacznie tańszej metody pomocy bezdzietnym małżonkom. Niestety, pan minister nie zareagował w ogóle na te prośby, postulaty. Zalegalizowano w skrajnie szerokim zakresie procedurę in vitro, w czasie której ginie około 90% poczynanych dzieci, a u tych nielicznych, żywo urodzonych stwierdza się około 50% wzrost występowania różnych wad wrodzonych w porównaniu do dzieci poczętych naturalnie.
Obrońcy życia w liście przypominają również, że na stronie rządowego programu in vitro oraz kampanii promocyjnej ignorowana jest kwestia bardzo wysokiej śmiertelności oraz skutków ubocznych sztucznego zapładniania. Podobnie resort traktuje apele ludzi nauki mówiące, że takie działania są nieetyczne i nierozsądne. Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało pierwszy z serii spotów Wszyscy ludzie Ewy Kopacz. Dziś politycy Prawa i Sprawiedliwości przedstawili w spocie postać europosła Janusza Lewandowskiego, przewodniczącego Rady Gospodarczej przy prezesie Rady Ministrów. Kariera pana Lewandowskiego to historia prywatyzacji i wyprzedawania polskich przedsiębiorstw, a także miliony oszukanych Polaków, czyta lektor w spocie.
Dziś Janusz Lewandowski zarabia ponad 50 tysięcy złotych jako europoseł i arogancko zapewnia, że w Polsce nie ma głodnych dzieci.
Jeżeli się patrzy trzeźwo, to trudno zobaczyć głodujące dzieci, które szukają pożywienia.
Lewandowski to najbliższy współpracownik Ewy Kopacz. To on stoi za jej gospodarczymi decyzjami. Jest przewodniczącym Rady Gospodarczej przy prezesie Rady Ministrów. Czy chcesz, by Janusz Lewandowski razem z Ewą Kopacz nadal decydowali o wyprzedaży państwowych przedsiębiorstw?
Platforma Obywatelska podkreśla, że Lewandowski jest bardzo zasłużony dla Polski. Politycy Platformy proponują kandydatce PiSu na premiera Beacie Szydło debatę z byłym komisarzem Unii Europejskiej do spraw budżetu. Stanisław Karczewski, szef sztabu wyborczego PiS, otrzymał dziś zaproszenie na spotkanie, podczas którego miałyby zostać uzgodnione szczegóły debaty.
Pytamy się, czy pan Janusz Lewandowski jest kandydatem Platformy Obywatelskiej po ewentualnie wygranych wyborach Platformy Obywatelskiej na urząd premiera. Z tego co wiemy, to nie. Ostatnio widzieliśmy go w roli tłumacza. Tłumaczył założenia programowe Platformy Obywatelskiej przeczytane przez panią Ewę Kopacz na konwencji programowej Platformy Obywatelskiej. Nawet te tłumaczenia nie rozwiały wielu wątpliwości i ekspertów, i polityków, i praktyków. Te wątpliwości zostają do tej pory.
Politycy Prawa i Sprawiedliwości wkrótce przedstawią kolejne osoby z otoczenia premier Ewy Kopacz. I tą wiadomością kończymy informacje w Radiu Maryja. Dziękuję Państwu za uwagę.